Lwowskie spotkania muzyczne. Radio Lwów na falach Radia Niezależnych. Dzisiaj w studio witam Michała Piekarskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Michał Piekarski jest dzisiaj naszym gościem. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zrobił studia muzykologiczne. I w ramach swoich studiów, ale też pewnie może dzięki jakimś prywatnym zainteresowaniom, bada przeszłość muzyczną Lwowa. Dobrze mówię?
Tak, dokładnie.
Dzisiaj pierwszy raz gościsz na naszej antenie, więc bardzo bym prosiła, żebyś opowiedział naszym słuchaczom, skąd człowiek XXI wieku, młody człowiek, ma właśnie takie zainteresowania, że bada przeszłość muzyczną Lwowa i sięga do końca wieku XVIII.
Tak naprawdę inspiracją dla mnie była sama historia Lwowa, o którym już od dziecka tak naprawdę w tej historii wzrastałem.
Czy jakieś powiązania rodzinne?
Oczywiście, że tak, to jak najbardziej. Także to od tego się zaczęło. Poza tym też zainteresowania muzyczne w jakiś sposób wzbudziły i w połączeniu z tego wynikło właśnie zainteresowanie przeszłością muzyczną Lwowa. Jako że była ta przeszłość ciekawa i ta historia jest bardzo wciągająca.
A powiedz proszę, bo w ramach studiów na muzykologii miałeś pewne porównania. Pewnie też dużo wiesz o historii muzyki polskiej. Powiedz może tak, co miał Lwów, czego nie miały inne miasta, lub może odwrotnie, gdybyś miał właśnie tak porównywać. Wiem, że to pewnie temat rzeka, ale może było właśnie coś takiego ciekawego właśnie w dziejach tutaj muzyki na terenie Lwowa, czy też Galicji, co cię właśnie tak zaintrygowało szczególnie.
W porównaniu z innymi miastami polskimi, będącymi pod zaborami, Lwów tak naprawdę wypadł najlepiej, jeżeli chodzi o życie muzyczne. Lwów znalazł się już w XVIII wieku, już w latach 70. XVIII wieku, pod wpływami Wiednia. Wiedeń był wtedy stolicą kulturalną całej Europy. Tak naprawdę to było najważniejsze miasto. Paryż wtedy niedługo później był ogarnięty przez rewolucję. Miasta włoskie też już nie były tak istotne jak wcześniej, w pierwszej połowie XVIII wieku. Wiedeń był najważniejszym miastem i stamtąd przychodziły wszystkie wpływy. Przyjeżdżali muzycy, przyjeżdżali organizatorzy życia muzycznego, przyjeżdżali mieszczanie, którzy uczyli tutaj Lwowian organizacji muzycznych spotkań. Warszawa czy Kraków nie miały takich możliwości wtedy. Nie znalazły się po prostu pod wpływami tak ważnego ośrodka. I tutaj rzeczywiście to jest wyjątkowość Lwowa, który od razu już w latach 70. był pod wpływami Wiednia i już w latach 90. możemy mówić tutaj o dobrym już zapleczu kulturalnym.
Skoro właśnie to się wszystko tak odbywało, że na początku gdzieś tam na tych dworach magnackich czy przy kościołach, a dopiero później w rodzinach mieszczańskich, może taka opowieść czy o rodzinie, czy też właśnie o jakimś takim domu, gdzie się takie właśnie spotkania, wieczory odbywały, bo przecież było trochę właśnie tutaj na początku XIX wieku właśnie takich domów, gdzie takie salony tak zwane były prowadzone.
Oczywiście, tradycja salonów, muzycznych salonów była tutaj bardzo silnie zakorzeniona. Jak już wspomniałem, wszystko to odbywało się na wzór Wiednia. Tak więc rodzina cesarska w Wiedniu muzykowała. Później przykład tego brali arystokraci i mieszczanie. To w tej kolejności było w Wiedniu i oczywiście w tej samej kolejności było we Lwowie. Muzykował cesarz, w związku z czym muzykował też gubernator Galicji. Skoro gubernator Galicji, to pozostali wpływowi ludzie, cała socjeta, cała elita towarzyska. I to przechodziło też na domy mieszczańskie. Jedną z najbardziej zasłużonych tutaj, najlepiej znanych osób właśnie muzykujących w skręgu arystokracji lwowskiej pierwszej połowy XIX wieku była baronowa Józefina Baroni Cavalcabo. Włoskie nazwisko, bo była właśnie żoną włoskiego arystokraty i tutaj salon prowadziła muzyczny. Jeden oczywiście z wielu różnych salonów muzycznych, gdzie spotykano się, gdzie muzykowano, gdzie zapraszano różnych czołowych muzyków, także właśnie wiedeńskich, ale też właśnie miejscowych. W salonach takich lwowskiej arystokracji mógł występować zarówno Karol Lipiński, znany lwowski koncertmistrz orkiestry teatralnej, później znany wirtuos, skrzypiec, a także mógł występować na przykład Ignac Szupancik, znany bardzo skrzypek wiedeński, związany ściśle z Ludwikiem van Beethovenem. Tak więc te damy ściągały bardzo wybitne osobistości, jeżeli chodzi o świat muzyczny.
Wspomniałeś o tym, że muzykował cesarz, muzykował gubernator, no to może wśród właśnie tych nazwisk gubernatorów, czy późniejszych namiestników jest takie nazwisko, które jakoś tak szczególnie było związane z muzyką, no na przykład tak jak, prawda, Zaleski kojarzy się tam z literaturą.
Oczywiście, to były czasy, kiedy każdy, kto zajmował jakieś stanowisko eksponowane, musiał też reprezentować pewien poziom kulturalny. Tak, to były te czasy, ale to dlatego się odbywało, ponieważ cesarz reprezentował pewien poziom, w związku z czym nie mogło być inaczej. I dlatego muzykowanie było wpisane tak naprawdę w życie każdego urzędnika wyżej postawionego, w życie każdego dyplomaty. I oczywiście też arystokraci, mieszczanie też brali z tego przykład. Koncerty się odbywały w Pałacu Gubernatorów. To był dawny Pałac Lubomirskich pod numerem 10 w Rynku. I tam oczywiście na przykład odbywały się koncerty, kiedy para cesarska w 1817 roku gościła we Lwowie. Wtedy właśnie Franciszek I i Karolina Augusta przybyli do Lwowa i w samym tym pałacu właśnie gubernatorskim odbyło się kilka koncertów. Uroczyste też przyjęcia odbywały się u arcybiskupa rzymskokatolickiego Andrzeja Alojzego Ankwicza, który był prymasem Galicji w pierwszej połowie XIX wieku. I też podobnie jak w przypadku spotkań u gubernatora, organizowano je albo na cześć cesarza. Co roku w Gazecie Lwowskiej podobna wzmianka pojawiała się właśnie w związku z uroczystościami dotyczącymi urodzin cesarza. To było bardzo ściśle skrystalizowane, jak to ma wyglądać, i co roku ta wzmianka była bardzo podobna. O 10 rano była msza w Katedrze Łacińskiej, w czasie której oddawano z rynku strzały z broni ręcznej, a z góry Wronowskich, dzisiaj góry, gdzie jest Cytadela, strzały armatnie, salwy armatnie oddawano w czasie tej mszy o 10. Później następował uroczyste przyjęcie u gubernatora, oczywiście już zaproszonych tylko gości. Wieczorem w teatrze był spektakl poprzedzony śpiewaniem hymnu Boże Zachowaj Cesarza. I później po przedstawieniu teatralnym odbywał się bal u gubernatora bądź u kogoś właśnie należącego do lwowskiej socjety. Jeżeli chodzi o lwowską arystokrację, różne wieczory muzyczne odbywały się też w licznych domach polskich, między innymi u hrabiego Łączyńskiego, czy hrabiów Starzeńskich, czy w domu Szymonowiczów. To były znane wtedy domy, które organizowały wieczory muzyczne. Na przykład w domu hrabiego Łączyńskiego grywał też Karol Lipiński.
O którym jeszcze pewnie szerzej trochę będziemy
tak,
mówić.
Tak, będziemy mówić szerzej, bo
w naszych audycjach
ściśle był związany z Lwowem i tutaj tak naprawdę rozpoczęła się jego kariera międzynarodowa. Występowali też inni muzycy. To było często tak, że w tych domach prywatnych występowali zarówno profesjonalni muzycy, jak i tak zwani wtedy miłośnicy muzyki, czyli na przykład urzędnicy, którzy po godzinach odbytych w pracy chętnie brali do ręki skrzypce i ćwiczyli grę, a wieczorem szli do któregoś z domów i kwartecie wykonując różne dzieła.
Czyli dzięki temu, że taka tradycja tutaj jednak przeniknęła do Lwowa, to wszyscy ci właśnie tacy amatorzy, miłośnicy muzyki mieli też okazję jakoś tam w pewien sposób zabłysnąć, tak? W takich salonach.
Oczywiście, że tak. Mieli okazję zabłysnąć. To było wręcz pożądane, żeby to miało miejsce. Każda szanująca się arystokratka powinna była grać na fortepianie albo śpiewać, bo to wpisane tak naprawdę w życie. Muzyka była wtedy ludziom dużo bliższa. Nie było odtwarzaczy żadnych muzyki. Jeśli się chciało usłyszeć muzykę, trzeba było ją wykonać. Muzykę można było usłyszeć w kościele bądź w teatrze. Na trzecim bardzo ważnym miejscem był dom. I honor każdego domu tak naprawdę wymagał, żeby odbywały się wieczory muzyczne, żeby tam się co pewien czas spotykali.
Żeby ktoś w tej rodzinie był, kto by na przyzwoitym poziomie mógł zaprezentować
oczywiście,
ten dom pod względem muzycznym.
Oczywiście, że tak. Poziom oczywiście też musiał być wysoki, bo przecież też występowali muzycy profesjonalni. Jak mówię, czasem to byli zupełnie pierwszorzędowi muzycy wiedeńscy. Tak więc w wielu domach lwowskich takie wieczory się odbywały. I jedną z takich ciekawych też postaci jest na przykład Franciszek Adam Micza. To był Czech, który był urzędnikiem. Wielu właśnie we Lwowie urzędników na początku panowania austriackiego było Czechami. Czyli wielu przyjechało Czechów, takich zaustriaczonych Czechów, którzy przybyli, żeby, jak to powiedzieć, zaprowadzić austriackie porządki, ale oni po godzinach pracy tutaj też
prowadzili normalne życie.
Normalne życie prowadzili i wciągali to życie muzyczne, to życie kulturalne, wciągali pozostałych mieszkańców. Tak więc Franciszek Adam Micza sam pochodził też z muzycznej rodziny, był bratankiem też znanego czeskiego kompozytora. i zajmował się też komponowaniem. Jego utwory cieszyły się uznaniem samego Wolfganga Amadeusza Mozarta, jak i cesarza Józefa II. Oczywiście głównym zajęciem Miczy była służba urzędnicza, którą rozpoczął po studiach prawniczych w Wiedniu i w 1803 roku został radcą nadwornym we Lwowie. W wolnych chwilach poświęcał się muzyce, był autorem ponad 20 symfonii czy 12 kwartetów smyczkowych. No proszę mi znaleźć dzisiaj takiego urzędnika, który takie rzeczy komponuje, no. Który ma czas
na komponowanie,
na komponowanie i ćwiczenie gry na skrzypcach. We Lwowie też skomponował w 1810 roku oratorium, które wykonano tutaj. Micza należał właśnie do grona licznych w lwowskim środowisku urzędników, którzy z potrzeby serca uprawiali muzykę poza godzinami pracy.
Wspomnieliśmy w tym naszym pierwszym spotkaniu z Michałem Piekarskim o tych początkach takich muzycznych tradycji Lwowa. Takie pytanie, które oczywiście musi zawsze paść tradycyjnie. Nie powiedz, dlaczego akurat właśnie ten okres, akurat właśnie taki przełom XVIII-XIX wiek, dlaczego to Cię właśnie zainteresowało?
Wydawał mi się najciekawszy. Po pierwsze ze względu na to, co się działo w tym czasie w Wiedniu. Jest to rzeczywiście dla Wiednia najciekawszy okres. Wtedy działali w Wiedniu znakomici kompozytorzy, tacy jak Haydn, jak Mozart, jak Beethoven. Dla mnie było ciekawe, w jaki sposób recepcja ich twórczości, tak, tutaj we Lwowie się przyjmowała. Poza tym jest to okres cały czas jeszcze najmniej znany, jeżeli chodzi o cały okres panowania Austriaków we Lwowie. Naprawdę najlepiej znany jest nam okres autonomii galicyjskiej, czyli od lat 70. do I wojny światowej. A ten okres właśnie, pierwszy okres panowania Austriaków we Lwowie jest jeszcze taką w dużej mierze białą plamą w historii miasta. I okazuje się on być bardzo ciekawy. Tak naprawdę zbierając informacje do pracy magisterskiej, sam nie przypuszczałem, że z taką łatwością znajdę, chociażby w samej Gazecie Lwowskiej, tyle wzmianek. Mówiąc już o innych źródłach, się okazuje, że niektóre czołowe dzieła, które w Wiedniu były wykonywane, już po 2 latach były prezentowane we Lwowie. Tak więc jest to bardzo dobry wynik i można powiedzieć, że Lwów był naprawdę na bieżąco w stosunku do twórczości, czołowej twórczości europejskiej. Jeżeli chodzi o życie koncertowe miasta, w 1803 roku zaprezentowano we Lwowie oratorium Die Jahreszeit Haydna, które funkcjonowało tu pod polskim tytułem 4 pory roku. Oratorium zostało skomponowane w 1801 roku. A w 1803 roku zostało wykonane we Lwowie. Tak więc ta recepcja właśnie wiedeńskich dzieł była tutaj bardzo, bardzo szybka. Jest to wielkie oratorium. Ono trwa ponad 2 godziny. To jest, angażuje ono orkiestrę, chór, solistów. Także jest przeznaczone na bardzo duży aparat wykonawczy. Dzieło zostało zaprezentowane wspólnymi siłami artystów zatrudnionych w teatrze oraz tak zwanych miłośników muzyki, czyli właśnie tych urzędników, arystokratów, którzy w wolnych chwilach poświęcali się muzyce. Właśnie oratorium Haydna było tutaj bardzo popularne. Ono zostało wykonane po raz kolejny, chociażby w 1812 roku. Wielokrotnie było tutaj wykonywane. To właśnie to wiedeńskie dzieło cieszyło się tutaj dużą popularnością. Proponuję posłuchać jednej z arii właśnie pochodzącej z tego oratorium, która, no, mam nadzieję, że przybliży słuchaczom klimat muzyczny Lwowa sprzed lat 200.
Z wielkim żalem musimy powiedzieć, że niestety nagrań z epoki nie mamy, bo nie możemy ich mieć, ale nagranie...
Słyszymy pory roku Haydna w wykonaniu chóru opery flandryjskiej pod dyrekcją Sigiswalda Kuykena.
Moim i Państwa gościem był muzykolog Michał Piekarski, który dziś opowiadał nam o tradycjach muzycznych Lwowa.